Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, były wicepremier, były... No właśnie, dużo tych byłych jest. I tak jak pan patrzy na to, co się dzieje w Polsce, to cieszy się, że już ta odpowiedzialność nie spoczywa na panu?
No, jestem senatorem, szefem Komisji Spraw Zagranicznych, także czuję się odpowiedzialny członkiem, częścią koalicji rządzącej, Koalicji Demokratycznej 15 października, więc czuję się odpowiedzialny, ale tej odpowiedzialności jest dużo i na barkach tych ludzi, którzy tworzą tę większość parlamentarną i tych wszystkich, którzy chcą, żeby w Polsce było dobrze, żeby było lepiej.
No dobrze, ale jest taka pokusa, żeby trochę recenzować to, co robi no chociażby Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, czy Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych, bo te funkcje pan pełnił.
No tak, ale obu ich znam bardzo dobrze i mam świetny kontakt z nimi, trzymam za nich kciuki.
To tak zapytam wprost, czy jako minister spraw zagranicznych wdałby się pan w taką ostrą wymianę zdań z Elonem Muskiem, w jaką wdał się Radosław Sikorski?
To jest taka polityka Radosława Sikorskiego, on jest bardzo ofensywnym politykiem. Też jest sytuacja, ja miałem inną sytuację w 2014-2015 roku, kiedy tak naprawdę te sprawy wtedy, na przykład relacji z Rosją, agresywnej polityki rosyjskiej nie były tak oczywiste jak teraz. Po zajęciu Krymu byliśmy razem z ministrami spraw zagranicznych krajów bałtyckich jedynymi, którzy mówili o konieczności sankcji, wprowadzenia sankcji na Rosję, zbudowania takiego frontu odmowy na politykę rosyjską agresywną, która zaczęła się, wcześniej było oczywiście była Gruzja, ale później był Krym i nikt sobie nie wyobrażał, że może być coś dalej. Więc przekonywaliśmy naszych zachodnich partnerów, że taka jest polityka imperialna Rosji i że trzeba twardo budować ten europejski front odmowy takiej, dla takiej polityki.
Czyli rozumiem, że Elona Muska by pan nie drażnił, bo on trochę uciekł od pytania. Ale...
Tak, znaczy... To no jest
jakby rzecz... nie było człowiek z administracji Donalda Trumpa.
No tak, tak można powiedzieć, bo jeden z ministrów, tak, sekretarzem przecież jest, który się zajmuje polityką, także polityką zagraniczną, ale proszę powiedzieć, ja patrzę zawsze na politykę, nawet tę trudną, jakie przynosi efekty, bo tu trzeba mieć odwagę, żeby twardo stanąć. Proszę pamiętać, jak w jaki sposób potraktował ambasadora rosyjskiego na zgromadzeniu ogólnym na Organizacji Narodów Zjednoczonych minister Sikorski. Też tam było bardzo twardo, tak? Ale to było potrzebne, bardzo potrzebne. Tu z Muskiem też chodziło o to, żeby nie poddać się szantażowi osoby, która jednak jest spoza polityki, a która bardzo tak w taki sposób bardzo drastyczny przekazywała Ukrainie sygnał ostrzegawczy, że może spotkać się Ukraina z retorsją, jeśli chodzi właśnie o Starlinki ze strony Muska i jego firmy. Więc tu ten sygnał był bardzo trudny i taki twardy, ale potrzebny, bo okazało się, że jednak ta sprawa się wyjaśniła. No Musk nie ma najlepszego czasu w tych ostatnich dniach.
No to przejdźmy na polski grunt. Minister Tomasz Siemoniak, prowadzący w imieniu rządu rozmowę z Episkopatem, rozpoczął już wojnę z Kościołem?
Nie, ale akurat ministra Siemoniaka znam kilkadziesiąt lat i współpracowaliśmy w wielu miejscach i momentach i bardzo dobrze oceniam jego kompetencje i taki charakter, który pokazuje koncyliację jako klucz do skutecznej polityki z jego strony. Ja byłem szefem jako minister spraw wewnętrznych i administracji. Prowadziłem rozmowy z episkopatem. Prowadziliśmy jeszcze z biskupami wtedy prowadziliśmy komisję wspólną rządu i episkopatu i Tomasz Siemoniak był wiceministrem wtedy w ministerstwie i był odpowiedzialny bezpośrednio za prowadzenie tych rozmów.
Uważa pan, że one są bez zastrzeżeń ze strony Tomasza Siemoniaka?
Sytuacja jest trudna, ale uważam tak, że jeżeli ktoś potrafi dochować najwyższej staranności i takiej elegancji w relacjach i skuteczności w dostarczaniu polityki i zbliżania czy tłumaczenia polityki państwa i kościoła, to jest właśnie minister Siemoniak i on to na pewno będzie robił w dobrym stylu. Sytuacja jest trudna i inna niż wtedy w 2007, 2008, 2009 roku, prawda?
No, uda się Tomaszowi Siemoniakowi trochę zbliżyć biskupów do minister edukacji, która ogranicza liczbę godzin religii. Trybunał Konstytucyjny wydaje wyrok, że to rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją, a kancelaria premiera tego wyroku do dzisiaj nie publikuje w Dzienniku Ustaw. No,
Trybunał Konstytucyjny prowadzony przez Świączkowskiego i wiemy razem, jaka jest wiarygodność tego tak zwanego Trybunału. Uważam, że tak, to co w tym pytaniu jest zawarta teza, z którą się zgadzam. Trzeba zbliżać stanowiska. Nie powinno być naprawdę ani Kościołowi, ani państwu. Nie służy wojna czy takie wojenne nastroje. I uważam, że wszyscy to rozumieją. Mam wrażenie, że też u minister Nowackiej słyszałem takie sygnały w tych ostatnim czasie, raczej koncyliacyjne, poszukujące czy rozumiejące, że potrzebne jest porozumienie i dialog, rozmowa. No nie ma nic lepszego w tak trudnych sytuacjach.
Zmieńmy temat. Mamy w Polsce reżim, który prześladuje oponentów politycznych. Tak w niedzielę w Radiu Z powiedział poseł Sebastian Kaleta, komentując śmierć Barbary Skrzypek, asystentki premiera Jarosława Kaczyńskiego, słynnej pani Basi. No właśnie, czuje się pan częścią tego reżimu, który prześladuje opozycję?
Bardzo intensywnie też byłem pytany przez media i występowałem i wczoraj, i dzisiaj. Ta sytuacja jest zawsze, jeżeli jest śmierć, to zawsze patrzymy inaczej na jej kontekst i tego przesłuchania, które odbyło się w środę. Ja myślę, że są nowe fakty, które są ujawniane, czy oglądają światło dzienne. I wydaje mi się, że ta sprawa musi być absolutnie, jestem przekonany co do tego, wyjaśniona od A do Z.
Czyli... No tylko, że jednak narażacie się na takie zarzuty, jak chociażby dzisiaj Michał Dworczyk dla WP.pl, że no właśnie osoby prowadzące to przesłuchanie, on nazwał osobami chorymi z nienawiści wobec PiS, tak?
I... Ale czy nie sądzę, nie ma żadnej wątpliwości co do rzetelności prowadzonego postępowania. Także mówił o tym mecenas Dibuła, który był świadkiem tego przesłuchania. Jest pytanie o tak naprawdę, ja uważam, że wszystko co związane z tym przesłuchaniem pani Barbary Skrzypek powinno być ujawnione. Powinna opinia publiczna zaznajomić się z faktami, które tam miały miejsce wtedy, a prokurator nadzorujący to postępowanie też powinien móc ocenić tę sytuację, czy wszystko było tak jak trzeba. Jest pytanie, czy, tak jak czytam w dzisiejszych mediach, czy Jarosław Kaczyński miał pełnomocnictwa pani Barbary Skrzypek do reprezentowania spółki, czy to pełnomocnictwo zostało udzielone przez nią, czy też nie, czy reprezentował spółkę w sposób uprawniony, czy też nie. I to są pytania, na które powinniśmy poznać odpowiedź.
Cytuję ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, bo wasi znowu przedstawiciele mówili, że Prawo i Sprawiedliwość trochę gra tą śmiercią i ją wykorzystuje politycznie. No więc czy rzeczywiście tak jest, że to, co się wydarzyło, bo tak jak pan mówi, to jest przykre i właściwie aż mi niezręcznie o tym rozmawiać, ale to może jakoś, nie wiem, wpłynąć na kampanię Rafała Trzaskowskiego, na to wszystko, co się dzieje dzisiaj na sondaże, na poparcie dla Koalicji Obywatelskiej?
Nie chcę mówić, że jestem najdalszy od, szczególnie po tym, co zdarzyło się po Smoleńsku, po katastrofie smoleńskiej, kiedy byliśmy świadkami takiej wybuchu eskalowanej wojny polsko-polskiej, tak? Tego wielkiego oskarżenia o zamach, o to wszystko, co takie niegodziwe było wtedy przez te przecież miesiące i lata. Jak wiem, widzę kontekst śmierci i widzę próbę...
Politykę, tak?
Tak, politykę przy tym, to zawsze mam ogromny do tego dystans i nie zgadzam się na formułowanie takich oskarżeń, więc uważam tak, prokuratura powinna wszystko wyjaśnić i zaprezentować to na odpowiedniej komisji parlamentarnej, a potem opinii publicznej. Ta sprawa nie może być niewyjaśniona i jej nie może zostawić, bo niewyjaśniona będzie znowu tworzyć taki zaczyn politycznej wojny w Polsce.
Zna pan dobrze Rafała Trzaskowskiego?
Dobrze, tak.
Był pana zastępcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Był wiceministrem, tak. Też wskazywałem go jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jako kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
No i jak pan teraz ogląda jego kampanię, jak jest tak wśród pańskoła gospodyń wiejskich na filmiku z Zenkiem Martyniukiem, no to nie przeciera pan trochę oczu ze zdumienia? To ten Rafał, którego pan znał?
Ja go znam od lat i on jest, ja patrzę na niego przez pryzmat prezydentury, której bym oczekiwał. Ja uważam, że prezydent musi To jest oczywiste. Otrzymać wsparcie tych 10-11 milionów głosów, to wyborców, to jest jasne. Ale chciałbym, żeby to był taki człowiek, który będzie reprezentował też tych, którzy na niego nie będą głosować. To znaczy, żeby był reprezentantem całej ojczyzny, wszystkich wyborców i tych, którzy na niego nie głosowali, wszystkich Polaków. I myślę, że Trzaskowski ma ogromną szansę, żeby taką prezydenturę poprowadzić. On jest samorządowcem, on rozumie Polskę powiatową. To nie jest człowiek oderwany od rzeczywistości. On nie jest kandydatem metropolii, aglomeracji i Warszawy. On jest przez swój udział, przez swoją budowę samorządu, ma kontakt z tą Polską powiatową. Także z tą i z tymi, którzy nie czują się najlepiej, czy nie czują się beneficjentami tej transformacji ostatnich 30-35 lat. Bo to będzie ważne, tak, żeby zbudować takie poczucie wspólnoty, żeby próbować z poziomu prezydenckiego budować dumę, że mamy prezydenta, który reprezentuje interesy Polski.
No i w tym kontekście rzeczywiście, bo o tym samym mówi Karol Nawrocki, że właśnie on chce budować dumę z tego, że jesteśmy Polakami. On mówi o wartościach patriotycznych. Mam wrażenie, tak, tylko, że czasem się panowie w ogóle nie różnią.
Tak, tylko dokonania Nawrockiego czy w IPN-ie, czy wcześniej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie potwierdzają tego, o czym mówi w kampanii wyborczej. Ja myślę, że Nawrocki przede wszystkim będzie miał kłopot nie z Rafałem Trzaskowskim, ale ze Sławomirem Mentzenem i z jego wynikiem wyborczym, bo dużo się jeszcze zdarzy przed pierwszą turą wyborów i nie jest wcale powiedziane, że to Nawrocki do niej awansuje.
A to nie jest trochę tak, że Platforma gra na tego Mentzena, bo łatwiej wam by było, gdyby jednak to Mentzen był w drugiej turze z Trzaskowskim, a nie Nawrocki.
Nie ma łatwiej. To znaczy każda druga tura, to tak jak znamy i lubimy sport, to jest jak dogrywka, tak? Znaczy to jest kompletnie nowy mecz. To wszystko zaczyna się od zera.
No dobrze, nie jedną kampanię pan tutaj organizował. To powiedzmy wprost, ja już nie chcę powiedzieć, że jest pan starym wyjadaczem, jeśli chodzi o kampanię, bo to nie o to chodzi, nic nie wypominam. No ale jak pan patrzy na to orędzie chociażby Rafała Trzaskowskiego na tle flag NATO, czy to posiedzenie ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Ja wiem, że to jest taki teatr, ale nie widzi pan w tym takiej sztuczności trochę?
Ale
no,
prezydentura musi się z tym wiązać. To znaczy prezydent to jest naczelny sił zbrojnych i on musi mówić głosem tych, którzy dają gwarancję bezpieczeństwa.
Niektórzy żartowali, że dzisiaj to Rafał Trzaskowski może zrobić sobie konferencję na tle flag Straży Miejskiej Warszawy, a nie flag NATO.
Ale wie pan, jak widzę, jakie ma kontakty i jak dobrze rozumie się z przedstawicielami administracji Trumpa, co też wydawałoby się nieoczywiste, tak? Że to przecież są jakby być może inne rodziny polityczne, inne sympatie, to jednak pragmatyzm musi nas połączyć i uważam, że wierzę, że prezydentura Trzaskowskiego będzie pragmatyczna, będzie rzetelna, będzie taka, która spowoduje, że każdy z nas tu w Polsce będzie akceptował jego sposób prowadzenia polityki, bo on jest takim po prostu człowiekiem. On zawsze szuka współpracy, relacji, dialogu i zawsze tak, w taki sposób przekonuje nawet swoich oponentów.
No, jest pan wrocławianinem, nie wierzę, że sprawy Wrocławia nie są panu... Nie wierzę, że sprawy Wrocławia by były panu obojętne. Podpisał się pan pod wnioskiem o referendum o odwołanie Jacka Sutryka?
Nie podpisałem się, bo ja nie jestem zwolennikiem przerywania kadencji w trakcie. Przecież nie tak dawno były wybory. Głosowaliśmy wprawdzie w drugiej turze, ale Jacek Sutryk uzyskał większość i wygrał te wybory, więc uważam, że...
No dobrze, ale jak pan patrzy, inicjatorami tej akcji są ludzie, którzy do Rady Miasta weszli z list Koalicji Obywatelskiej.
Tak, ale opuścili Koalicję Obywatelską, ponieważ...
To błędem było branie ich na listę?
Ja miałbym inne zdanie w tej sprawie, bo uważam, że jeżeli ktoś z jakiegoś ugrupowania, tu w tym wypadku Koalicji Obywatelskiej, wchodzi do Rady Miasta, to jest pewnego rodzaju zobowiązanie w stosunku do wyborców. Także jeżeli ja mam inne zdanie niż Koalicja Obywatelska i mówiłem wielokrotnie o tym. A ta sprawa, o której mówimy, dotyczyła budżetu, czyli zasadniczej sprawy. Tak? Jeżeli Koalicja Obywatelska w sposób demokratyczny przegłosowuje wsparcie dla budżetu, poprawiając go, przegłosowując poprawki, każdy ma takie same prawo, żeby to zrobić. I przekonać większość klubu i większość klubu Koalicji Obywatelskiej i większość Rady Miasta do swoich poprawek, do swojej wizji finansów miasta. To może to zrobić, powinien to zrobić. Jeżeli się z tym nie zgadza, to opuszcza klub. I tak się tutaj stało. Oni głosowali przeciw i opuścili klub Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj nie pamiętają, że wyborcy wybrali ich do Rady Miasta, ponieważ dlatego, że byli z koalicji, reprezentowali koalicję obywatelską.
Powinni oddać mandaty? Złożyć te mandaty?
Nie, powinni zdawać sobie z tego sprawę, że nie realizują polityki koalicji obywatelskiej w mieście, która jest w koalicji z Jackiem Sutrykiem i która wspierała Jacka Sutryka w wyborach prezydenckich. Oni dzisiaj chcą doprowadzić do referendum. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że to im się nie uda, ale mam takie wrażenie, że nie są w projekcie rozwiązywania problemów miasta, czy pomysłu na miasto, tylko personalnie idą na wojnę, czy poszli na wojnę z prezydentem Sutrykiem.
To Michał Jaros popełnił wtedy błąd, kiedy wziął ich na listę?
No, zarząd. Tu u nas była taka sytuacja, że w związku z tymi problemami budowy tych list, to nie zarząd powiatu, czy nie prezydent Granowska, która jest szefową powiatu, decydowała o tym, czy decydowali o tym, tylko przejął tę sprawę zarząd regionu. Czyli odpowiedzialność jest oczywiście budowy list i ich konstrukcji, tak w Radzie Miasta Wrocławia, jak i w Sejmiku Dolnośląskim, po stronie zarządu regionu i przewodniczącego regionu Michała Jarosa.
Pod referendum pan się nie podpisał, a pod decyzją o postawieniu Renaty Granowskiej przed sądem koleżeńskim i tej groźbie pozbawienia jej członkostwa w Platformie, to jest coś, pod czym pan się podpisuje?
Nie jestem w zarządzie regionu, ale tym bardziej bym się nie podpisał. Ja uważam, że w ogóle taki pomysł na to, żeby zarząd regionu, przewodniczący, szef regionu, swoją zastępczynię czy prawą rękę, przecież wspólnie prowadzili politykę też i budowali te listy wspólnie, dzisiaj mają różnice zdań. Ja nie rozumiem tego. Znaczy, takie sprawy trzeba wyjaśniać w rozmowie. Na tym polega skuteczna polityka. Sąd koleżeński to jest ostateczność. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś wysyła wniosek do sądu koleżeńskiego, to znaczy, że wyczerpały się wszystkie inne możliwości znalezienia porozumienia. Ale to zawsze świadczy o słabości, a nie o sile. Taki wniosek, który wysyła się do sądu.
To Michał Jaros i Renata Granowska powinni sobie podać ręce teraz dla dobra kampanii chociażby Rafała Trzaskowskiego?
Zawsze, bo ta kampania i ten wybór Rafała Trzaskowskiego jest najważniejszy i to nie ma co zawieszać różnic zdań czy konfliktu, jeżeli taki by był, tylko znajdować porozumienie. Będą wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej, pewnie jesienią lub na początku następnego roku. Niech rozstrzygają członkowie Platformy Obywatelskiej, kogo widzą jako lidera projektu na poziomie miasta, powiatu wrocławskiego, Wrocławia i regionu dolnośląskiego.
A pan kogo widzi na poziomie regionu?
Dzisiaj trzymam kciuki i angażuję się w kampanię Rafała Trzaskowskiego i to jest dzisiaj dla mnie najważniejsze. 18 maja, 1 czerwca, 18 maja pierwsza tura. Jeżeli się nie będzie rozstrzygnięcia, to 1 czerwca jestem przekonany, że będziemy cieszyć się z wyborów Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski.
Dobrze, jesteśmy w Radiu Katolickim, a mamy Wielki Post. Jakieś postanowienie na ten czas?
Zawsze szacunek, skromność, no i oczekiwanie na najważniejsze święta Wielkiej Nocy. Niech one będą takim czasem wspólnym dla nas wszystkich, dla takim rodzinnym, żebyśmy mogli pomyśleć o tym, co za nami i podjąć takie plany na przyszłość, które będziemy mogli realizować i które będą dobre i nie tylko dla nas, ale dla całej lokalnej społeczności.
Nie jeden ksiądz tak dobrze bez ambony nie powiedział. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.